with the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui Idobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 80 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio dla Polonii już od 80 lat. Naszych programów można słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, na początku proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Na styczeń Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby bogactwa świata stworzonego jako cenny dar Boga dla ludzi były chronione, dobrze wykorzystywane i dostępne dla wszystkich. Oraz intencję misyjną, aby chrześcijanie osiągnęli pełną jedność, dając świadectwo całemu rodzajowi ludzkiemu, że Bóg jest Ojcem wszystkich. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą o to, aby Maryja, Święta Boża Rodzicielka, uprosiła ludzkości jedność, pokój i wiarę. Aby wszystkie narody przyjęły Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, i uznały Go za Zbawiciela świata.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc styczeń włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę stycznia. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Świętej Bożej Rodzicielki.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
W uroczystość Bożej Rodzicielki Marii zakończyliśmy naszą nowenę do Dzieciątka Jezus. W mszach świętych i podczas adoracji żłóbka polecaliśmy nowonarodzonemu Zbawicielowi nadsyłane przez was intencje, które złożyliśmy w jego żłóbku. Wszystkim biorącym udział składamy serdeczne Bóg zapłać. Na początku nowego roku znowu mamy piękną okazję, by przemyśleć tajemnicę czasu i zadanie, jakie w tym ziemskim życiu dał nam Pan Bóg do wypełnienia. Zachęcam was, drodzy słuchacze, abyście razem z nami i ojcem Kornelianem przemyśleli parę spraw.
Witam was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. U progu nowego roku, w obliczu faktu przemijania czasu, ludzie przyjmują zazwyczaj dwie postawy. Jedni nie chcą o tym myśleć, a tym bardziej zastanawiać się nad tym. Dlatego biorą udział w hulaszczych zabawach obficie zakrapianych alkoholem. Chcą zapomnieć. A robią tak dlatego, jak mówi Pismo Święte, że nie mają nadziei. Dla nich życie kończy się ze śmiercią, do której każdy rok ich nieumiłosiernie przybliża. Drudzy odważnie patrzą w oczy rzeczywistości przemijania czasu, bez obawy, bo wierzą, że Bóg, najlepszy ich Ojciec, zaplanował życie jako okres próby, okres egzaminu, jako pielgrzymkę do domu Ojca. Śmierć zatem nie jest dla nich ostatecznym końcem, lecz nowym narodzeniem i początkiem życia na wyższym poziomie, w królestwie miłości, sprawiedliwości, pokoju i szczęścia. W przemówieniach radiowych ukazuję wam ciągle drugą postawę, opartą na nadprzyrodzonej mądrości chrześcijańskiej. Na progu nowego roku znowu mamy piękną okazję, by przemyśleć tajemnicę czasu i zadanie, jakie w tym życiu dał nam Pan Bóg do wypełnienia. Zrobimy to w pogadance, którą tytułuję U progu nowego roku. Czas jest tajemnicą, zagadką, którą rozwiązują od zarania ludzkości filozofowie, fizycy i poeci. Zresztą nie tylko oni, bo i prosty człowiek nieraz popada w zadumę nad zjawiskiem przemijania czasu. Genialny fizyk niemiecki, z pochodzenia Żyd, Albert Einstein, udowodnił, że czas jest względny. To znaczy, że zależy on od naszego punktu widzenia. Rok czasu dla nas, mieszkańców Ziemi, może być małą chwilą dla mieszkańców innych światów. Podobno w przyszłości, kiedy ludzie wybiorą się w daleką podróż między gwiazdy, czas i życie im się wydłużą. I gdy wrócą na Ziemię, będą jeszcze stosunkowo młodzi, natomiast ich pokolenie już dawno będzie leżeć w grobie. Względność czasu możemy sami zaobserwować. Podczas przeżywania intensywnej radości czas nie ma dla nas znaczenia i jakby nie istniał. Natomiast gdy przeżywamy ból, cierpienie, wtedy czas zdaje się wydłużać. Przeżywanie dzieciństwa zdaje się też być bardzo długie, podczas gdy w starszym wieku czas szybko ucieka, a nawet zdaje się ciągle przyspieszać swe tempo. A jak wygląda czas z punktu widzenia wieczności, ze stanowiska Bożego? Pismo Święte mówi, że życie człowieka jest jak mała chwila, jak dym, który się rozwiewa. Psalmista mówi: tysiąc lat w Twoich oczach, Boże, jest jak wczorajszy dzień, który minął niebi straż nocna. Zabierasz z tej ziemi synów ludzkich, którzy są jak trawa, co rośnie. Rankiem kwitnie i jest zielona, wieczorem więdnie i usycha. Myśliciele chrześcijańscy twierdzą, że cały wszechświat razem z nami jest zanurzony w wieczności. I co trzeba wiedzieć o czasie, aby go w pełni wykorzystać? Musimy wiedzieć, że czas jest darem Bożym dla człowieka, że Bóg jest Panem czasu, Panem historii. W Wielkim Tygodniu, przy święceniu Wielkanocnego Ognia, kapłan ogłasza, że czasy są Boże, że Bóg powołał czas do służby ludziom. W starożytności wszyscy Izraelici wiedzieli, że Bóg nie tylko czas stworzył, ale nauczył ludzi, jak go odmierzać. Wiele razy w życiu słyszeli piękne opowiadania z księgi Henocha. Księga ta nie należy do zbioru ksiąg natchnionych, choć byli rabini, którzy uważali ją za taką. Według niej archanioł Uriel, ustalający bieg gwiazd, ukazał Henochowi tabelę nieba i nauczył go, jak należy odmierzać czas stworzony przez Pana. To znaczy, jak przy pomocy słońca i księżyca określać lata, miesiące, dnie i godziny. Izraelici wierzyli, że jak wszystko w świecie i w życiu, tak i rachuba czasu, owe matematyczne ramy, w których zamykają się wszelkie poczynania ludzkie i wszelkie wydarzenia, jest pochodzenia Bożego. Znać sens czasu, cel życia, to mądrość nad mądrościami. Pewien chiński mędrzec pokpiwał sobie z tych, którzy w życiu nie mają celu. Mówił: po cóż ci piękna, luksusowa dzionka, to znaczy żaglówka, jeśli nie wiesz, do jakiego portu masz przypłynąć. Zaś fizyk Einstein oskarża ludzi naszej epoki, że przy tak doskonałych środkach technicznych, jakie mają do swej dyspozycji, nie umieją sprecyzować celu, do którego ma zdążać ich życie i działanie. Wokoło słyszy się narzekania na brak czasu. Mało go do nauki, mało do zabawy i rozrywki, mało do snu i mało do pracy. Mamy do Boga pretensje, że zabiera z tej ziemi dzieci, młodzież, młodą matkę czy ojca, młodego naukowca lub młodego kapłana. Obliczamy, o ile świat stał się uboższy przez ich odejście. Gdyby to zależało od nas, chcielibyśmy ludziom przedłużyć życie, zwłaszcza dobrym, szlachetnym i mądrym. Musimy wierzyć, że Bóg daje każdemu wystarczającą ilość czasu do zbawienia, do zdania egzaminu z życia, do przygotowania się do wieczności w Królestwie Bożym. Nie ma więc co żałować, że życie jest krótkie. Chodzi o to tylko, by ono było celowe i pełne, by człowiek w pełni się w nim rozwinął, nie tylko fizycznie i psychicznie, lecz przede wszystkim duchowo. By wydał piękny owoc swojego życia, którym jest świętość. Bądźcie świętymi, bo i ja jestem święty, powiedział Bóg ludziom Starego Testamentu. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Innymi słowami, ale tę samą myśl wyraził wcielony Bóg, Jezus Chrystus, ludziom Nowego Testamentu. Niech nowy rok będzie dla nas okazją do ocknięcia się, przebudzenia. Nabierzmy żywej świadomości przemijania czasu. Korzystajmy z tej okazji, aby zastanowić się nad powagą życia. Zróbmy postanowienie, żeby rozpocząć nową kartę, nowy rozdział, nowe życie. Zagadnienie doczesnego życia sprowadza się zatem dla nas, wierzących, do umiejętnego gospodarowania czasem. Marnotrawimy czas na długie, jałowe rozmowy telefoniczne, na wylegiwanie się w łóżku pod pozorem, że nam potrzeba więcej snu, na wizyty towarzyskie, które żadnego pożytku nam nie dają, a przeciwnie, często wracamy z nich mniejszymi duchowo ludźmi. Marnotrawimy czas na stadionach sportowych, oglądając godzinami mecze futbolowe, hokejowe, bokserskie lub wyścigi konne połączone z grą hazardową. Marnotrawimy czas na rozczytywanie się w bezwartościowych książkach, gazetach, magazynach, które nic nam nie dają poza pewnym dreszczem przeżycia, a często zaśmiecają nasze wyobraźnie, pamięć i zatruwają duszę. Boimy się natomiast lektury religijnej. Pismo Święte ostrzega, że życie jest krótkie, że Bóg przygotowuje dla nas nadprzyrodzony rodzaj życia we wieczności. Istota drugiego życia będzie zupełnie odmienna, nie do pojęcia w naszych obecnych ziemskich warunkach. Po życiu doczesnym przejdziemy przez próg śmierci i narodzimy się do nowego życia w niebie. Możliwość przeobrażenia ilustruje nam w pewien sposób przeobrażenie gąsienicy w poczwarkę i motyla. Jesieni chowa się w gęstą, ciepłą pajęczynę, gdy podczas zimy zmienia się w poczwarkę. Po całkowitym przeobrażeniu na wiosnę wyfruwa w postaci wzorzystego, kolorowego motyla. W wielu wypadkach nasze postanowienia noworoczne szybko wietrzeją i popadamy znowu w duchowy sen i letarg, w czasie którego zło zasiewa nowe chwasty. Przyczyną naszych duchowych porażek jest to, że pobudki postanowień są nie dość silne. Robimy bowiem postanowienia dla siebie, a nie dla Boga. Jeden robi postanowienie pozbycia się nałogu palenia papierosów, bo to szkodzi zdrowiu. Drugi chce zerwać z nałogiem pijaństwa, bo wódka i piwo zbyt wiele kosztują. Dopóki pobudką naszych postanowień nie będzie chęć podobania się Bogu, nie będą one trwałe. Kto działa z wyższych pobudek, podobny jest do słonecznika, który stale kręci się za słońcem, by chwycić więcej ciepła i światła. Powtarzam jeszcze raz. Bóg daje każdemu dość czasu, żeby mógł duchowo dojrzeć, spełnić się, wydać owoc swego życia. Owoc, który ma się objawić nie w słowach, ale w dobrych uczynkach. Protestanci często używają określenia born again, nowonarodzony dla Boga. Dla nas, katolików, duchowe narodzenie dla Boga jest tylko jedno w sakramencie Chrztu Świętego. Kiedy zaś zdarzy się nam popełnić grzech ciężki, odzyskujemy utracone życie nadprzyrodzone w sakramencie pojednania przez wyznanie win, szczery żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy i pokutę. to źródło radości, że imiona nasze zostaną zapisane w niebie, jest dostępne każdemu, kto wierzy i kocha Chrystusa, kto wypełnia swoje życie dobrymi uczynkami. Jak wspaniałe będą następstwa takiego zapisu, możemy sobie zaledwie wyobrazić. Bóg, który nas bezgranicznie kocha, lubi sprawiać swym dzieciom niespodzianki. Niebo będzie dla nas największą z nich. Postanówmy zatem nowy rok przeżyć po Bożemu, uczynić z niego arcydzieło. Bądźmy świadomi powagi życia, że jest ono egzaminem, jakby mostem, przez który trzeba przejść bez zatrzymywania się, bez budowania na nim stałego mieszkania. Wyryjmy sobie w pamięci słowa apelu, jaki święty Paweł Apostół skierował do mieszkańców Galacji. Słowa te są i dziś aktualne. Nimi kończę dzisiejszą pogadankę. Niech każdy bada własne postępowanie. Nie łudźcie się. Bóg nie dozwoli siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. W czynieniu dobrze nie ustawajcie, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plon, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze. Przystępuję teraz do skrzynki zapytań. Odpowiadać będę na pytania mi nadesłane. Pytanie. Moja żona i ja postanowiliśmy nie mieć zwyczajnego pogrzebu po naszej śmierci. To znaczy, nie chcemy, żeby nasze ciało było wystawione w domu pogrzebowym. Zamierzamy zrobić testament, żeby trumna z ciałem została zaraz przywieziona na cmentarz i cicho pogrzebana, bez żadnego zbiorowiska. Rodzina nasza zaprosi krewnych i znajomych na mszę świętą żałobną jakiś czas po pogrzebie. Czy takie rozporządzenie jest zgodne z wolą Kościoła? List z Baltimore, Maryland. Odpowiadam. Pogrzeb bez uroczystej ceremonii i udziału krewnych, przyjaciół i znajomych jest możliwy, ale niepraktyczny i niezalecany. Nieboszczyka już nie obchodzi, jaki przebieg będzie miała uroczystość pogrzebowa, ale ci, których on zostawił przy życiu, mają prawo domagać się, by pogrzeb odbył się według utartego zwyczaju. Obrzędy pogrzebowe są przede wszystkim dla tych, których spowiła ciężka żałoba po stracie ukochanej osoby. Ta ostatnia pociecha im się należy. Korzyść duchową odnoszą wszyscy. Za zmarłego odprawiają się modlitwy. Przy tej okazji kapłan modli się za innych zmarłych, często i za tego, którego z kolei Bóg powoła do siebie. Dla pozostałych przy życiu śmierć jest przypomnieniem, że każdy umrze wcześniej czy później, że trzeba być na nią zawsze przygotowanym. Jak mówił żartobliwie papież Jan XXIII, trzeba mieć spakowane walizki do dalszej drogi. Niedawno śmierć ojca była dla pewnej panienki duchowym ocknięciem. Przez długie lata nie chodziła do kościoła, przestała się modlić. W czasie pogrzebu zrozumiała, że życie nie jest igraszką, że jest za nie odpowiedzialna przed Bogiem.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże, niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Zapraszam was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro wam wszystkim.